Wielki humanista polski Kazimierz Morawski, miłośnik Rzymu, część czwarta. Wędrymy już przez kilka odcinków mojej opowieści o Kazimierzu Morawskim, ponieważ, jak mi się wydaje, warto oglądać z nim Rzym i czytać zanotowane w listach jego spostrzeżenia i uwagi, zwłaszcza, że wyszły one spod pióra jednego z największych humanistów polskich, rozumiejącego wieczne miasto, znającego dobrze jego historię i język Rzymian, który stał się językiem liturgii Kościoła rzymskokatolickiego. Profesor Marian Plezia, pisząc o Morawskim w 60-lecie jego zgonu w 1985 roku, podkreślał dobitnie, że był on samodzielnym uczonym, jednym z pierwszych u nas w dziedzinie filologii klasycznej od czasów renesansu. Tak wysoko ocenił jego wiedzę. Podkreśla też Plezia, że na tle ówczesnego stanu badań literackich była literatura rzymska Morawskiego osiągnięciem niezwykłym. Nie mieliśmy wtedy przedstawienia żadnego piśmiennictwa obcego, które by bodaj w części można było z nią porównać pod względem rozmiarów, fachowości i gruntowności wykładu. Nie ulega wątpliwości, że i włoskie podróże odbywane z dużym zrozumieniem kraju i jego historii przyczyniły się do wzrostu wiedzy młodego jeszcze uczonego, który z przejęciem oglądał bazyliki, pałace, fora, cesarskie katakumby. Spędził na przykład 4 godziny w katakumbach świętego Kaliksta, w czasie, gdy przebywali tam studenci kolegium germańskiego i polskiego. Przeżył swoją obecność w mrokach katakumb. Przypominacie sobie zapewne scenę z Fabioli. Była to powieść Fabiola albo Kościół w katakumbach z 1850 roku pióra angielskiego kardynała Stefana Weizmana, w której Flawiusz, mając zamiar zdradzić chrześcijan, usłyszał śpiewy pobożnych, co go tak poruszyło, że padł i zaniechał zamiaru. Ja mniej znam Fabiole. Gdyśmy tedy doszli do schodów, przy którym Weizmann tę scenę umieszcza, kilkunastu z kolegium germanicum się odłączyło i nad nami zaintonowało magnifikat. Obeszli śpiewając krużganki zakryte, koło nas się rozciągające. Aż się zimno wszystkim zrobiło. Trzeba było zamknąć oczy i wrażenie było kompletne. Nic podobnego pewnie w życiu nie usłyszę, jak ten śpiew, który ciągle z innych stron nas dochodził. Potem przy starym bardzo obrazie Matki Boskiej śpiewano Sanctissima. Bardzo to wszystko było piękne, a ciekawych rzeczy mnóstwo widziałem. Geniusz Rossiego zapanował nad tym miejscem. Grafity, których lepiej dojrzeć mogłem, napisy pielgrzymów na ścianach, na najświetniejsze naprowadziły go pomysły. Chyba niewielu wędrującym szlakami starożytnego Rzymu przydarzyło się coś takiego Morawskiemu, który w ciemnościach katakumb, w tym przedziwnym, ogromnie wzruszającym miejscu, mógł usłyszeć chór śpiewający magnifikat. Z wybitnym archeologiem katakumb, odkrywcą wielu ich nieznanych dotąd tajemnic Giovannim Battistą Rossim, spotykał się na rozmowach, wspominając raz, że tak miłej i zajmującej rozmowy dawno nie użyłem. Bez żadnej przemówki z mojej strony powiedział mi na końcu, że mnie oprowadzi po katakumbach. Dotrzymał słowa i Morawski miał szczęście, że najwybitniejszy wówczas ich znawca poświęcił mu 2 godziny pod ziemią. Morawskiemu podobał się kościół Santa Maria Sopra Minerva, 2 kroki od Panteonu, jedyny kościół gotycki w Rzymie, choć nie o najczystszych formach tego stylu. Pisze, że mimo wszystkich wytykanych wad włoskiej gotyce wielkie robi wrażenie, śliczny kościół. Przypomnijmy, że w tym kościele, którym opiekują się rzymscy dominikanie, spoczywają szczątki świętej Katarzyny ze Sieny i wielkiego malarza średniowiecza Fra Angelico. Obok ołtarza głównego stoi posąg Chrystusa Zbawiciela, dzieło Michała Anioła. Zaś w Muzeum Kapitolińskim, jako przyszłego biografa kilku imperatorów, cieszą go ich popiersia, gdyż na twarzach można studiować historię rzymskiego cesarstwa. I znowu, jak bumerang, wracają myśli o Rzymie, o jego pięknie i znaczeniu. Z największym żalem stąd wyjadę i wiecznie do Rzymu tęsknić będę. Roma jest pierwszym miastem na świecie i dziękuję Bogu i ludziom, którzy mnie tu wyprawili. Przyznam się, że czytając wiele włoskich wspomnień Polaków i prezentując je moim słuchaczom, rzadko kiedy spotkałem się w listach z tak mocnym podkreśleniem wagi rzymskich przeżyć, jak i wdzięczności za to, że umożliwiono mu tę podróż. Ale też znakomity filolog i historyk literatury rzymskiej rozumiał doskonale znaczenie takiej podróży dla całego swojego przyszłego życia i działalności naukowej, której poświęcał się z niezwykłą pasją i zaangażowaniem. W następnych tygodniach więcej czasu poświęca pracy w domu i w bibliotekach, bo mi braki tu się odkryły, których długo nie zapełnię. Ale oczywiście kontynuuje spotkania ze sztuką Rzymu, oglądając takie dzieła, na które nie wszyscy zwracają uwagę. Podziwia na przykład cudne Sybille Rafaela w kościele Santa Maria della Pace w okolicach Piazza Navona. Zachwyca się kształtami kopuły świętego Piotra. Kopuła co dzień dla mnie piękniejsza. Jedzie do Villa Albano, gdzie góry albańskie, sabińskie było widać jak na dłoni. Przeżywa w Rzymie dni Wielkiego Tygodnia, dostarczające tylu religijnych wrażeń. Zauważa w tych dniach, że Rzym dziwny przedstawiał widok. Korso, spacery puste, wszystko po kościołach i grobach. Dużo ciekawości tradycyjnej pobożności na to się składa. Gdy słucha w bazylice świętego Piotra lamentacji Miserere, którego przyszła wysłuchać królowa Margarita ze świtą, stwierdza, że śliczne robi wrażenie ten psalm, częścią recytowany przez księży, po części śpiewany przez chór. W kościele kompletny raut, tyle tylko, że cygar nie palą. Wszystko spaceruje jak na Pincio. Dużo jednak tam użyłem przyjemności.